Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami jest tematem dzisiejszej audycji. Przypomnijmy, że celem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami jest systemowe uregulowanie korzystania z usługi asystencji osobistej i stworzenie w ten sposób trwałych warunków dla osób z niepełnosprawnościami do realizacji możliwie pełnego, samodzielnego życia. Asystent osobisty ma za zadanie pomagać w wykonywaniu codziennych czynności i podejmowaniu różnych aktywności, na przykład w wyjściu z domu czy dojazdach na rehabilitację. Chodzi o takie czynności, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, pomagają dostać się do miejsca pracy czy korzystać z szerokiego wachlarza usług społecznych. No i co ważne, uniezależniają osobę z niepełnosprawnością od rodziny. Już nie rodzic czy żona będą niejako zobowiązani pomóc osobie z niepełnosprawnością dostać się do danego miejsca, załatwić jakąś rzecz. To w ramach usługi asystenckiej będzie mogła zrobić opłacona osoba. Czy w świetle tej ustawy asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością będzie mógł zająć się też wsparciem na przykład okołomedycznym? I czy poza systemowym wsparciem wynikającym z ustawy będą działać prowadzone przez samorządy dotychczasowe programy o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej? Zapytałam o to doradczynię prezydenta RP Paulinę Malinowską-Kowalczyk.
Postulat włączenia czynności, w cudzysłowie nazywając je okołomedycznymi, to był jedyny postulat, co do którego zgadzały się wszystkie środowiska. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o asystencję osobistą, a tak naprawdę o jej ideę i sens. Dlatego, że większość osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności takiej pomocy okołomedycznej potrzebuje. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że czynności okołomedyczne naprawdę są zarezerwowane dla osób, które mają wykształcenie w tym kierunku, umiejętności i na końcu ponoszą za te czynności odpowiedzialność. Zatem w samym projekcie ustawy czynności okołomedycznych nie znajdziemy, ale w zakresie czynności samoobsługowych, w założeniach, które przygotowaliśmy do rozporządzeń, mamy katalog takich czynności, które osoba z niepełnosprawnością nie może wykonać z powodu swojej niepełnosprawności, czyli gdyby była sprawna, to jako osoba pełnosprawna mogłaby te czynności wykonywać i one się tam znajdują i to jest ten obszar, na który mogliśmy się zdecydować. Myślę, że to jest ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o te postulaty i te kwestie. Natomiast następny być może będzie należał już do Ministerstwa Zdrowia, ale to jest naprawdę bardzo skomplikowana kwestia.
Ten projekt ustawy też pokazuje, że będziemy mieć do czynienia, ja użyję tego słowa, z nowym zawodem.
Myślę, że zawód być może w przyszłości, ale na pewno będzie tak, że sam fakt ciągłości tego świadczenia pozwoli osobom, które zdecydują się na bycie asystentem osobistym, świadczenie tej usługi, na związanie się właśnie z taką pracą. I być może ten zawód jako taki kiedyś w przyszłości się wykształci, ale już tak myśląc legislacyjnie, każdy zawód, aby być zarejestrowany, no ma pewne kompetencje. Są pewne wymagania wobec takiej osoby, a my w tym naszym projekcie naprawdę nie mamy praktycznie żadnych wymagań wobec osób, które zdecydują się być asystentami. Zatem to jeszcze jest chyba za wcześnie, aby mówić o tym, że będzie się formułował zawód, ale na pewno może dzięki tej ustawie kiedyś powstać.
Jest szansa, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia kolejnego roku?
Ja myślę, że to pytanie powinna pani skierować do pana marszałka Hołowni. Ja bardzo bym sobie życzyła. Ktoś mnie dzisiaj zapytał tutaj w czasie nagrywania programu w Lublinie, jakie jest moje marzenie zawodowe. Moim zawodowym marzeniem jest nie to, aby projekt ustawy trafił do parlamentu, tylko aby ta ustawa została uchwalona i weszła w życie.
Państwo pewnie odczuwają jakiś rodzaj ulgi, że pewien etap się zakończył, ale z jakimi opiniami się teraz spotykacie? Bo ja jednak widzę więcej pozytywów, chociaż pewnie głosy zawsze będą różne.
Jeżeli chodzi o ten projekt ustawy, który został zaprezentowany na jesieni, oczywiście opinie były bardzo różne i tak jak wcześniej powiedziałam, wynikały one ze wzajemnie sprzecznych postulatów. I tutaj należy mieć wobec tego zrozumienie, bo te oczekiwania po prostu są inne. Każdy ma inne oczekiwania. I osoby z niepełnosprawnościami, i osoby je wspierające, i organizacje pozarządowe, które także chciałyby się zaangażować, ale także powiaty, które w naszym projekcie będą odpowiadały za realizację tej ustawy. Natomiast to, co na pewno mogę powiedzieć, to cały ten proces konsultacji był niezwykle merytoryczny. Ja właściwie mogłabym tylko dziękować całemu środowisku, bardzo różnorodnemu, za przygotowanie się do tych konsultacji, za przesłane uwagi, z których niektóre były naprawdę głębokimi analizami tych naszych propozycji. To były bardzo wartościowe postulaty, z których nie wszystkich mogliśmy zrealizować. Natomiast myślę, że to, co powinno nam przyświecać, to fakt, aby doprowadzić do wejścia w życie tej ustawy. Jest jeszcze etap prac parlamentarnych. Na pewno będą jeszcze prace w komisji i być może jeszcze na etapie tych prac, już kiedy kancelaria nie będzie gospodarzem tego projektu, będzie jeszcze czas być może na wprowadzenie tych zmian, do których środowisko przekona już na etapie dalszych prac. To, co my przygotowujemy, wydaje nam się, że jest, tak jak powiedziałam, bezpieczne, wdrażalne. Państwo będzie mogło udźwignąć je finansowo, jest spójne z systemem i jest konstytucyjne, czyli spełnia wszelkie wymagania do tego, aby taką ustawę wprowadzić w życie, zwłaszcza, że niemal wszystkie ugrupowania polityczne, które startowały na jesieni, asystencję osobistą miały wpisaną w swój program, dlatego liczę na to, że ten projekt ustawy zyska poparcie wszystkich w parlamencie.
Jeśli tak się stanie, to czy obok realizacji ustawy będą realizowane programy dodatkowe, te samorządowe o asystencji?
To pytanie także nie do mnie, bo to już jest pytanie do strony rządowej, ale zważywszy, że w naszym projekcie ustawy jest ona skierowana do osób dorosłych, czyli powyżej 18 roku życia, w programach w tej chwili mamy programy dotyczące asystencji osobistej skierowane także dla dzieci i młodzieży, to myślę, że na pewno warto, aby strona rządowa podtrzymała te programy, które są w tej chwili realizowane i aby one biegły równolegle do momentu, kiedy asystencja osobista w formie ustawowej będzie mogła być na tyle poszerzona, aby te programy nie musiały funkcjonować. I jeszcze jedna rzecz. Kierunkowo uważamy, że byłoby najlepiej, gdyby były 3 formy asystencji, 3 systemy. Jeden system skierowany do osób dorosłych między 18 a powiedzmy 65 rokiem życia, czyli takiej aktywności zawodowej. Drugi skierowany do dzieci i młodzieży i trzeci do seniorów, bo asystencja na każdym z tych etapów to jest naprawdę inna asystencja.
Zdaniem Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk, doradczyni prezydenta RP, w pierwszej fazie wprowadzenia usługi asystenckiej będzie mogło korzystać z niej około 50 tysięcy osób. Zgodnie z zapisami projektu, liczba przyznanych godzin usługi asystencji określana będzie na podstawie ustalonych indywidualnych potrzeb osoby, uzyskanej liczby punktów wsparcia w skali potrzeby wsparcia oraz rodzaju, zakresu i liczby usług skierowanych do osób niepełnosprawnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, z jakich ta osoba korzysta.